Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Teraz zmienimy temat, bo w pierwszej części rozmawialiśmy o Ukrainie, teraz przeniesiemy się na Białoruś. Białoruś, która szykuje się do wyborów prezydenckich, w których wygra Aleksandr Łukaszenka. Tutaj niespodzianki nie będzie, bo jej się nikt nie spodziewa. Wygra między innymi dlatego, że konsekwentnie eliminuje swoich przeciwników politycznych?
No, to akurat robi od zawsze, ale tym razem ta sytuacja jest jednak zupełnie inna niż przez ostatnie ćwierćwiecze, od kiedy urząd prezydenta na Białorusi sprawuje Aleksandr Łukaszenka. Dlatego, że teraz sytuacja na Białorusi jest i ciekawsza niż na Ukrainie, i bardziej złożona niż na Ukrainie, i niestety chyba z naszego polskiego punktu widzenia bardziej niepokojąca.
Dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze Łukaszenka praktycznie chyba po raz pierwszy od 25 lat rzeczywiście się boi. Rzeczywiście się boi tego, co się dzieje w kraju, i nie tylko w kraju, bo też i za granicą tą wschodnią, żeby było zabawniej. I to widać, znaczy symptomy, oznaki tego są bardzo, bardzo liczne. Nawet te doniesienia ostatnio o stanie jego zdrowia, o tym, że trafił do szpitala, no one też są pewnym, nie wiemy, czy one są prawdziwe w gruncie rzeczy.
Były dementowane przez oficjalne źródła.
Ale no tak czy owak, jeśli nawet już się pojawiły, i to jest ważny sygnał, że coś się dzieje, a to jest też bardzo ciekawe, co podobno doprowadziło do tego pogorszenia stanu zdrowia prezydenta, bo nie tyle była to wizyta premiera Rosji, Michaiła Miszustina, co podobno wizyta Andrzeja Babicza, czyli byłego ambasadora Rosji na Białorusi, który się bardzo nie lubi z prezydentem Łukaszenką i bardzo sobie panowie działają na nerwy. A podobno on przyjechał na Białoruś i spotkał się z politycznymi elitami białoruskimi, z otoczeniem prezydenta, i poopowiadał im, ile to prezydent Łukaszenka ma różnych rzeczy, kont, innych korzyści materialnych tu i tam. Bo pamiętajmy, oficjalnie prezydent Łukaszenka nie ma prawie nic. Bo on jest sługą narodu, nomen omen, i on oficjalnie nie ma niemal nic. I to jest bardzo ważny sygnał, dlatego że nie jest wykluczone, że w tej rozgrywce o Białoruś, która jest obecnie, stroną rozgrywającą jest nie kto inny, a Rosja. I tutaj jest, dlaczego to jest niepokojące dla nas? Tylko jedno zdanie. Dlatego że tym razem, w odróżnieniu od problemów, które pojawiały się na Białorusi w roku 2006, w 2010, kiedy też dochodziło do represji, etc. Tym razem Zachód po pierwsze się nie interesuje w ogóle Białorusią. U nas się prawie nie mówi o Białorusi w naszych mediach i o tym, co się tam dzieje, a to jest tuż za granicą. I to się poważne naprawdę rzeczy dzieją. A po drugie, Zachód nie ma tam nikogo, to znaczy tam nie ma żadnego, w odróżnieniu od wszystkich poprzednich wyborów, pseudo wyborów prezydenckich na Białorusi, tam nie ma ani jednego kandydata z prozachodniej opozycji.
I to jest ten główny problem, bo w połowie lipca, 14 lipca, Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła ten taki oficjalny status kandydatów. No i właściwie wszyscy główni potencjalni kandydaci, którzy potencjalnie mogliby zagrozić, właściwie zostali z tej rozgrywki wyeliminowani. Wiktor Babaryka to był ta postać, która wydawało się, że ma największe szanse, żeby jakoś zagrozić, może nie w samych wyborach, ale przynajmniej w kampanii wyborczej pokazać swoją siłę. Jeszcze jest jeden, Walerii
Capkała.
Tak, to jest także też z otoczenia swego czasu prezydenta Łukaszenki, bo przecież był dyplomatą.
Dyrektorem Parku Wysokich Technologii w Mińsku, a to jest sztandarowe, jedno ze sztandarowych przedsięwzięć Białorusi.
ale tych kontrkandydatów potencjalnych szybko Łukaszenka wyeliminował. Jeszcze znany bloger Cichanowski, którego aresztowano dziś na głównego kontrkandydata prezydenta Łukaszenki, wyrasta jego żona z kolei, ale chyba nie ma takiego potencjału ani też charyzmy, chociaż sztaby właśnie tych wyeliminowanych kandydatów ją postanowiły wspierać.
To jest bardzo ciekawe, ale też nawiązując do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, obaj ci kandydaci, którzy zostali wyeliminowani, czyli Babaryka i Cepkała, no zwróćmy uwagę, oni nie są związani z Zachodem, oni nic nie mówili o demokracji, o reformach, etc., o kursie euroatlantyckim i tak dalej. To są przedstawiciele nomenklatury. I co też się mówi na Białorusi, co obserwatorzy na Białorusi zauważają z pewnym przekąsem, że ludziom, którzy rzeczywiście, Białorusinom, którzy nigdy wcześniej nie byli tak zmobilizowani politycznie, to jest w pewnym sensie, to tu też z kolei są analogie do naszej Solidarności z początku lat 80. Tylko że no niestety tu analogia też się nasuwa taka. Nasza Solidarność wówczas nie chciała obalać systemu i ustroju. Chciała go cywilizować, powiedzmy, prawda? I trochę niestety tak jest chyba też na Białorusi. Ludzie protestują, bo mają dość stagnacji gospodarczej i narastającego kryzysu gospodarczego. Chociaż na przykład u nas są popularne opinie, że na Białorusi się świetnie żyje i Łukaszenka to dobry gospodarz. Jest takich opinii sporo, ale no tak nie jest. A tak nie jest, bo tam moglibyśmy długo rozmawiać, skąd ten kryzys się wziął, ale tu oczywiście, mówiąc najkrócej, z racji ochłodzenia relacji z Rosją. Bo gospodarka białoruska zależy przede wszystkim od Rosji i od tanich węglowodorów z Rosji. A tych trochę zabrakło w związku z różnymi zawirowaniami dotyczącymi tych negocjacji integracyjnych, tworzenia tego państwa związkowego.
Bardziej na tym zależało Putinowi niż Łukaszence.
Tak, zdecydowanie. I Łukaszenka stał się chyba takim kandydatem niekoniecznie pożądanym z punktu widzenia Rosji. Więc nie jest wykluczone, że to, co się tam dzieje, jest...
Ale też nie ma w tej rozgrywce takiego ewidentnego i nawet nie było, bo próbowano, sugerowano, że Babaryka mógłby być takim prorosyjskim kandydatem, ale też do końca chyba to tak nie było.
Znaczy, teraz trudno o tym wyrokować, biorąc pod uwagę, że siedzi w więzieniu i już nie wystartuje w tych wyborach. Natomiast Rosja z pewnością przygląda się temu, czy to, że przygląda się dość biernie i że były już ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji deklaracje, że my się nie interesujemy, to nie jest nasza sprawa. Rosja nie ingeruje w sprawy wewnętrzne innych państw. To znaczy, że oni już mają coś tam poukładane. I to jest po pierwsze. A po drugie, to właśnie kończąc ten wątek obserwowania tego od strony tych protestów społecznych. Mówi się nierzadko, że właściwie te protesty wcale nie są inspirowane jakimiś prozachodnimi aspiracjami Białorusinów. Nie, że oni chcą raczej kogoś Łukaszenki 2.0. Czyli takiego bardziej sprawnego, bardziej normalnego, bez wąsów Łukaszenki.
Ale jednak jakieś rządy...
Ale to oni są przyzwyczajeni raczej do dominacji państwa na przykład w sektorze gospodarczym i do silnych rządów, które na przykład zapewniają pewien poziom bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa socjalnego. Więc dlatego też mówiłem o tym, że to jest trochę dla nas niepokojące, bo nie interesujemy się tym, nie przyglądamy się temu specjalnie. A jeśli się przyglądamy, to się cieszymy, że cieszymy się, że ludzie nie chcą Łukaszenki, że są nim zmęczeni, że przeciwko niemu protestują na skalę.
Tylko nic z tego specjalnie nie wynika. Bo no poza właśnie tysiącem osób zatrzymanych podczas tych manifestacji w czerwcu i w lipcu, ponad 20 osób uznano za więźniów politycznych.
Tak. Amnesty International uznała wszystkich hurtem zatrzymanych za więźniów sumienia.
Tak, i mamy taką sytuację, że no właśnie, co z tego może wyniknąć i czy Białoruś jest gotowa do zmian?
Do zmian pewnie tak, ale niekoniecznie do zmian tak, jak my sobie je wyobrażamy. To znaczy nie jest gotowa i też tam nie ma sił politycznych, które byłyby gotowe i w stanie takie zmiany przeprowadzić. Czy do zmian demokratycznych takich w kierunku takiej zachodniej demokracji liberalnej. To możemy o tym zapomnieć. Tam nie ma nikogo w tej chwili liczącego się, kto byłby w stanie coś takiego zrobić i co więcej, nie ma poparcia społecznego dla takich zmian. Tu Białorusini mają dość, tak jak Polacy na przełomie lat 70-tych, 80-tych. Białorusini dość mają kryzysu, a do tego też przyczyniła się i stagnacji gospodarczej, bo już wiadomo, że w tym roku PKB Białorusi będzie znacznie niższe niż w zeszłym, będzie właściwie, no, recesja będzie w tym roku. Tak jak na Ukrainie zresztą. I przyczyniła się do tego jeszcze pandemia, jeszcze koronawirus. Dlatego, że
na początku nie było.
No przecież. Nie było, znaczy nadal nie ma. Nie? I prezydent Łukaszenka w sposób, no, tyleż rubaszny, co czasem no dość żenujący opowiadał, że nie ma żadnych wirusów. Widział ktoś jakiegoś wirusa, wódkę trzeba pić, do bani chodzić, na traktorze pojeździć na świeżym powietrzu, a nie opowiadać głupoty o jakichś koronawirusach. I tego ludzie też tego mają dość, bo jeśli sobie porównamy liczby oficjalne, dodajmy, liczby zakażonych COVID-19 na Ukrainie, która ma 40 milionów mieszkańców i jest to ponad 60 tysięcy, a na Białorusi, która ma 10 milionów mieszkańców, też jest to ponad 60 tysięcy. Więc to mówi samo za siebie.
To pokazuje też tę skalę. To czego należy się w takim razie, panie doktorze, spodziewać do 9 sierpnia, no bo kampania trwa? Łukaszenka na pewno jeszcze pokaże pazury.
Z pewnością, dlatego że prezydent Łukaszenka, podobnie jak prezydent Zełenski, aczkolwiek w przypadku Łukaszenki to jest bardziej, bardziej drastyczna sytuacja. Też jest między młotem a kowadłem, dlatego że to, co robi do tej pory, to są próby załatwienia sprawy w taki sam sposób, jak zwykle to działało. Czyli wysyłamy milicję, milicja spałuje tych protestujących i będzie przestraszał się, a pozamyka się ich. Wystarczy, w Rosji też się to praktykuje. Nie trzeba kogoś zamykać na 3 lata do więzienia, wystarczy na 15 dni, bo to wystarczy, żeby go z pracy zwolniono. A tego się ludzie przecież boją. Spałujemy, pozamykamy i będzie spokój. Tylko okazuje się, że to nie jest takie proste. I nie jest wykluczone, że żeby opanować sytuację, to Łukaszenka będzie musiał sięgnąć po jeszcze bardziej drastyczne metody, a wtedy zamknie sobie drogę do rozmów z Zachodem, bo jednak Zachód nie będzie tolerował jakichś takich bardzo, bardzo drastycznych i bardzo, bardzo ostrych form przemocy w środku Europy. A to oczywiście popchnie Białoruś i Łukaszenkę w stronę Rosji. Więc pożyjemy, zobaczymy, ale to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja z punktu widzenia Łukaszenki.
Pytanie jeszcze, czy w tym okresie jeszcze do 9 sierpnia opozycja ma jakieś szanse na to, żeby ten entuzjazm częściowy, społeczny wykorzystać, tak jak powiedzieliśmy, te sztaby pani Cichanouskiej, Wiktora Babaryki, Capkały, które połączyły siły, czy w jakiś sposób współpracują, mają szansę na to, żeby pod szyldem Cichanouskiej jakiś taki ruch zawiązać opozycyjny, skuteczny, w miarę widzialny właśnie z tej perspektywy zachodniej.
Być może nawet jakby odkładając na bok te wszystkie rozważania o powiązaniach i Babaryki, i Capkały, i Cichanouskiego również z Rosją, takie czy inne powiązania, to zwróćmy uwagę na bardzo specyficzną rzecz, mianowicie jakby twarzami tej obecnej opozycji i to są trzy kobiety. To jest szefowa sztabu Babaryki, to jest żona Capkały i to jest żona Cichanouskiego, kandydatka, Swiatłana Cichanouska, kandydatka na prezydenta Białorusi w tej chwili. To jest niebywałe, dlatego że to jest kwestia uwarunkowań kulturowych i mentalnych. To jest też policzek dla Łukaszenki, taki bardzo siarczysty, dlatego że...
Może po prostu celowy ruch, bo Łukaszence będzie trudniej zaatakować kobietę?
Nie, nie, no chyba nie w tym sensie. Raczej w takim sensie, że Łukaszenka zawsze się wypowiadał w taki patriarchalno-lekceważący sposób o kobietach, a zwłaszcza o kobietach w polityce, że to gdzie to się to nie nadaje, to do kuchni, kobiety to są takie miękkie i one się w ogóle śmiech. No. Więc to jest dla niego niewątpliwie kolejne upokorzenie, że to akurat trzy kobiety stoją na czele ruchu, który no w tej chwili jest dla niego, z jego punktu widzenia, największym wyzwaniem i największym zagrożeniem w ostatnim ćwierćwieczu. Natomiast czy z tego ruchu coś wyniknie, coś konstruktywnego, w tym coś konstruktywnego z punktu widzenia Zachodu, a więc i naszego, to tego nie wiemy, ale już wkrótce się przekonamy.
No właśnie, już wkrótce, 9 sierpnia, wybory prezydenckie na Białorusi. No i właściwie znowu chcąc zadać pytanie o możliwy scenariusz po wyborach i tej przyszłości już po wyborczej na Białorusi, właściwie też stoimy przed sprawą dosyć otwartą.
Tak, zdecydowanie. Na pewno, znaczy, tu nie możemy być niczego pewni poza jednym. Rosja nie odpuści Białorusi. A teraz, kiedy prezydent Putin będzie już rządził po wsze czasy, nie musi się już tak starać o tę taką pokojową, łagodną integrację Białorusi z Rosją. Cóż, być może będzie można to zrobić w inny sposób.
No i to jest ta zagadka. Oczywiście patrząc też, czy próbując zastanawiać się, jak te powyborcze scenariusze na Białorusi, w związku z tym i też w Rosji, wpłyną na te relacje Polski ze Wschodem, Polski z Białorusią. Tutaj należy się spodziewać jakichś przełomów, czy niekoniecznie?
Też dlatego wspomniałem, że to jest niepokojące, że to, co się dzieje na Białorusi, jest... z naszego punktu widzenia bardziej niepokojące niż to, co się dzieje na Ukrainie. Dlatego, że jednak kurs, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Ukrainy, jest dość przewidywalny mimo wszystko. Natomiast w przypadku Białorusi wszystko się może wydarzyć i praktycznie każdy scenariusz nie jest dla nas korzystny. Może się skończyć tak, że będziemy mieli dłuższą granicę z Rosją, mówiąc trochę metaforycznie i trochę upraszczając, ale oczywiście nie byłoby to dla nas...
Też trochę symbolicznie bardzo niepokojąco.
Tak, oczywiście. To nie jest z naszego punktu widzenia dobre.
Tym bardziej, że mamy najgorsze od lat relacje z Federacją Rosyjską, co przyznają i Polacy, i Rosjanie. I właściwie nawet jeśli niekoniecznie powinno to padać, to nawet z ust dyplomatów takie oceny padają. To nie jest taka też najszczęśliwsza konstatacja.
Zdecydowanie. Generalnie powinniśmy pewnie... Być może już jest nieco za późno, ale my jako Zachód, my jako instytucje zachodnie no powinniśmy się bardziej zainteresować Białorusią, ale to chyba już mleko się chyba rozlało.
Dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.